Autor powieści kryminalnych, prywatny detektyw Marcin Silvanow i redaktor do zadań specjalnych Grzegorz Pilat przedstawiają Kryminalne zagadki Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Dzisiaj zbrodnia wstrząsająca, zbrodnia, która nigdy nie powinna się zdarzyć, tym bardziej, że dotyczy 11-letniego chłopca. Mariola miała 38 lat, była nauczycielką nauczania początkowego w szkole podstawowej numer 2 w Czarnej Białostockiej, szanowana przez przełożonych, ciesząca się sympatią rodziców, a co najważniejsze, ciesząca się też sympatią uczniów. Jej podopieczni zresztą mieli o niej mówić: najfajniejsza pani w szkole. Jak udało nam się ustalić, była osobą ambitną, stale podnosiła swoje kwalifikacje, podobno znała też kilka języków obcych. Nie mogła sobie tylko ułożyć życia osobistego, a jak już doskonale wiemy, na przykład z naszych historii, to bardzo często właśnie doprowadza do wielu dramatycznych chwil. W życiu Marioli pojawił się promień nadziei. Pod koniec lat 90. na zajęciach sportowych w szkole zwróciła uwagę na Jerzego, przystojnego i zadbanego mężczyznę, który był znanym lokalnym przedsiębiorcą, cieszącym się powszechnym uznaniem. Jerzy pełnił w szkole bardzo ważną funkcję.
Był przewodniczącym Rady Rodziców, co to też jakoś wskazywało na jego pozycję, na ten właśnie szacunek, jakim cieszył się w lokalnej społeczności. Jest taka osoba postrzegana jako człowiek sukcesu, jako osoba, której głos w tej przestrzeni publicznej się liczy. Tak też było właśnie w przypadku Jerzego, więc Mariola, kiedy zwróciła uwagę na tego mężczyznę, a okazało się, że i ona nie jest mu obojętna, no myślę, że miała powody ku radości.
Dodajmy, że syn Jerzego, Piotr, uczył się w tej samej szkole, w której uczyła Mariola. No i w związku z tym tych wspólnych mianowników było dosyć sporo. Para wpadła sobie w oko. Jednak jak to w małych społecznościach bywa, ich romans szybko został ujawniony. No i zaczęły się plotki, komentarze, krzywe spojrzenia sąsiadów. Mariola była jednak szczęśliwa. Nie zwracała uwagi na to, co się dzieje dookoła, na te komentarze, na te przytyki i uważała po prostu, że poznała mężczyznę swojego życia. Wniosek z tego, że była bardzo mocno w tym Jerzym zakochana.
No tak, tutaj mamy klasyczne starcie dwóch perspektyw, no bo mówimy o samotnej kobiecie, która chciałaby sobie jakoś to życie ułożyć. To jedna strona. A drugą jest ta perspektywa Jerzego, człowieka, który w tamtym czasie miał i żonę, i dziecko. Warto podkreślić, że nawet wobec Marioli Jerzy nie ukrywał, że ten Piotrek, bo tak miał na imię chłopiec, był dla niego bardzo, bardzo ważny. No, traktował go jak takie oczko w głowie. Bardzo często też właśnie podkreślał, jak jest istotną osobą w jego życiu. Inaczej się natomiast wypowiadał na temat żony. Był taki moment, w którym to miał mówić Marioli, że myśli nad rozstaniem, że ma dość tej swojej małżonki. Warto tutaj podkreślić też, że ta mała miejscowość, no to też jest przekleństwo w takich sytuacjach, w przypadku romansów. Wiem to chociażby ze swojej własnej praktyki jako prywatnego detektywa. Takie informacje rozchodzą się, to zresztą wspomniałeś o tym bardzo szybko po okolicy. Należy tutaj podkreślić, że Mariola też spotkała się z takimi atakami, można by powiedzieć, wrogości z tego powodu. Kto był ich autorem? Trudno to stwierdzić, natomiast dostawała i głuche telefony, listy z pogróżkami. Nawet zdarzyła się taka sytuacja, że jej drzwi zostały jakoś tam zabrudzone, jakiś tam obraźliwy napis się na nich pojawił, ale zakochana kobieta nie zwracała na to uwagi. Jej celem było zbudować swoją przyszłość z Jerzym.
Niespodziewanie dla Marioli w 2001 roku Jerzy oświadczył, że chciałby jednak naprawić swoją relację z żoną, a tym samym zakończyć romans z kobietą. No i Mariola wpadła w depresję, bo wiadomość o porzuceniu przez kochanka była dla niej po prostu szokiem. Dwukrotnie podejmowała próby samobójcze, usiłowała też zrozumieć, dlaczego Jerzy ją zostawił. Ostatecznie doszła do wniosku, że chodziło o Piotra, jego syna, bo pamiętała, że mężczyzna przecież wielokrotnie podkreślał swoje mocne przywiązanie i swoje gorące uczucia właśnie do chłopca. No i młodej nauczycielce wydawało się, że znalazła przyczynę tego porzucenia, no i miało być to dziecko, na którym zgromadziła się cała złość Marioli.
O ile jej frustracja i pretensje do świata, do Jerzego, do losu, że związek jej się nie udał, są zrozumiałe, o ile zrozumiałe jest też to, że próbowała sobie jakoś to w głowie poukładać. Nawet jeżeli wytypowała tego Piotra, syna Jerzego, jako przeszkodę, przynajmniej tak ona to traktowała, no to tutaj ta historia powinna w naturalny sposób się skończyć. Okazuje się, że ona dopiero tutaj się tak naprawdę zaczynała i ten początek był niezwykle dramatyczny i taki był też koniec tej historii. Mariola bowiem uznała, że skoro jest przeszkoda, to dosadnie to zabrzmi, należy ją usunąć.
25 kwietnia 2001 roku Mariola miała przyjść do pracy na popołudnie, ale niespodziewanie pojawiła się w szkole rano. wzięła klucz do nieczynnego tego dnia gabinetu lekarskiego, mówiąc, że chciałaby się zważyć. Natomiast przed godziną 10 poprosiła dwóch napotkanych uczniów, aby zawołali syna Jerzego, Piotrka. Chłopiec miał przyjść do gabinetu, w którym przebywała nauczycielka. No i kiedy 11-latek wszedł do gabinetu, Mariola zamknęła drzwi i wyciągnęła introligatorski nóż. Dodajmy, że ten nóż wcześniej w prezencie dostała od swojego kochanka. I tym nożem zaatakowała małego chłopca, uderzała w głowę i szyję. Dwie nauczycielki, które akurat w tym momencie przechodziły w pobliżu gabinetu, usłyszały niepokojące odgłosy, a po chwili nawet zauważyły wypływającą spod drzwi krew. Próbowały się dostać do środka, ale nie dały rady. Dopiero nauczyciel WF-u wyważył drzwi i zanim ktokolwiek zorientował się, co się stało, Mariola zdążyła uciec ze szkoły. Próbowano ją gonić, ale bez skutku. Dodajmy, że 11-letni Piotr zmarł z wykrwawienia, zanim przyjechała karetka. To wstrząsająca sytuacja, która poruszyła nie tylko rodzinę, nie tylko społeczność szkoły, ale też całą społeczność miejscowości.
Absolutnie nie zazdroszczę ludziom, którzy w tamtym momencie, czy to uczniom, czy dorosłym, którzy byli w tamtym miejscu. Trudno mi nawet sobie wyobrazić, co czuli i uczniowie, i dorośli, którzy tego dnia byli właśnie w okolicy, byli w szkole i widzieli, co się tam wydarzyło. Nie potrafię znaleźć jakiegoś wytłumaczenia dla tego faktu. Warto wspomnieć, że tego dnia lekcje w szkole zostały przerwane. To dosyć takie oczywiste i jasne. Nastąpiła szybka akcja poszukiwawcza, no bo trzeba było znaleźć sprawczynię, której tożsamość była oczywista. Ja na chwilkę wróciłbym jeszcze tylko do tego momentu tuż po, do tego, kiedy jeszcze te dwie nauczycielki tam szamotały się z klamką, próbowały wejść do środka, a kiedy nauczyciel WF-u pomógł te drzwi wyważyć i zajrzeli do środka. Myślę, że tutaj warto się zatrzymać z tego względu, że tak sobie domyślam się, że taka była dynamika tych wydarzeń, no bo można by zarzucić, dlaczego wtedy nie zatrzymali Marioli. Jeśli nawet wybiegła, no to jedno spojrzenie, to jakaś reakcja powinna nastąpić. Budynek szkoły, nawet jeśli jest nieduża, no to można by się domyślać, że jednak wymaga jakieś tam przemierzenia korytarzy, być może jakichś schodów, ale gdyby tak właśnie wejść w tę rolę tych dorosłych, którzy weszli do tego gabinetu lekarskiego, no to myślę, że chyba szok i jakieś takie zupełne, totalne zaskoczenie jest absolutnie tłumaczącym ich zachowanie, być może nawet jakiś taki chwilowy paraliż, zanim ten proces myślowy, co się stało, te skojarzenia nastąpiły i że to Mariola zabiła dziecko i że należy ją gonić, no to mogła minąć chwila, a w tym czasie kobieta zniknęła. Pamiętajmy, że Czarna Białostocka jest usytuowana w otoczeniu lasów, to Puszcza Knyszyńska, więc kobieta była z góry na wygranej pozycji, a to tam według śledczych udała się właśnie zaraz po zabójstwie.
Dodajmy, że dzień później Mariola przyjechała do podwarszawskich Marek, gdzie znalazła schronienie u sióstr zakonnych. Zadzwoniła też do siostry, prosząc o radę. Miała być wtedy roztrzęsiona, nosiła się też z zamiarem zgłoszenia na policję, ale też myślała o samobójstwie. W nocy z 26 na 27 kwietnia została zatrzymana, a 3 miesiące po zabójstwie ruszył jej proces, na którym nie zdradzała żadnych emocji. O czym może świadczyć taka postawa sprawcy, kiedy nie zdradza żadnych emocji?
Ta jej powściągliwość, czy jakiś brak okazywania emocji 3 miesiące po zabójstwie, no to nie jest już oznaka jakiegoś afektu, poruszenia tym, co się wydarzyło. Myślę, że był czas na opadnięcie tychże emocji. Natomiast myślę, że mogła tutaj dojść do głosu jakaś cecha osobowości. No nie jestem psychologiem, jednak nie każdy pomimo najtragiczniejszych wydarzeń decyduje się na jakieś ostateczne, tragiczne decyzje, jaką jest zabójstwo człowieka. Więc może tutaj należy się upatrywać właśnie tego, w jaki sposób się zachowywała na sali sądowej. I tutaj pewnym tego wyjaśnieniem i potwierdzeniem może być jej linia obrony, czy jej uzasadnienie, w którym to przedstawiała fakty, które miały miejsce właśnie w szkole, tak, że Piotr miał w jakiś sposób ją sprowokować, miał wypowiedzieć wobec niej jakieś obraźliwe słowa, a ona tak naprawdę chciała z nim jedynie porozmawiać. I ta jego reakcja, te jego słowa miały popchnąć ją do ostateczności, ale tutaj sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom. Co miało o tym świadczyć? Choćby to, że w plecaku, który miała kobieta ze sobą w tych Markach, kiedy została zatrzymana, był paszport, więc w domyśle brała pod uwagę ucieczkę za granicę. Wcześniej, jeszcze kiedy wybierała dopiero ten gabinet lekarski, miała robić coś w rodzaju rozpoznania, szukała dogodnego miejsca w szkole. To nie świadczy o afekcie, to nie świadczy o tym, że działała pod wpływem impulsów, a charakter zadawanych ran, część z tych ciosów była zadawanych w jedno i to samo miejsce. Sąd argumentował to tak, że miało to służyć pogłębieniu ran. To również nie świadczy o jakimś takim impulsie, tylko powiedzmy o swego rodzaju przemyślanym działaniu.
Dodajmy, że biegli stwierdzili, że kobieta była poczytalna w momencie popełniania zbrodni i choć działała w stanie emocjonalnego wzburzenia, jej czyny, tak jak powiedziałeś, były zaplanowane. Ostatecznie kobieta została skazana na 25 lat pozbawienia wolności.
Kryminalne zagadki Podlasia.